Szybko rosną płace. W grudniu zwiększyły się o 7,3% rok do roku. W grudniu zwiększyło się też zatrudnienie o 4,6% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Ale to jeszcze nic. Spore wrażenie robi wzrost płacy w ujęciu miesięcznym. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w grudniu w stosunku do listopada o prawie 8%, a dokładniej o 7,9% i wyniosło 4973,73 zł. Jak długo uda się jeszcze utrzymać wzrost płac i dlaczego w grudniu zarobki wzrosły aż o tyle? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Borowski, Fundacja InfoShare, Marcin Nowicki, ekonomista BroadContext.com, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Liczby i kwoty podane przez GUS dotyczą wyłącznie podmiotów, w których liczba pracujących osób przekracza 9, a także z pominięciem między innymi sektora publicznego, ale i tak mimo to wzrost płac o prawie 8% miesiąc do miesiąca to wyjątkowa sytuacja.
Nie sądzę, dlatego że w grudniu mamy do czynienia z wypłatami premii, nagród rocznych, więc ten miesiąc zawsze w statystykach tak strzela do góry, jeżeli chodzi o poziom płac, ale niewątpliwie
8%
te statystyki pokazują, że mamy do czynienia ze wzrostem płac, który między innymi jest pochodną tego, że nie ma rąk do pracy i to praktycznie w każdej już w tej chwili dziedzinie gospodarki.
A jak długo ta sytuacja może się utrzymać? Bo wzrosty płac pewnie będą, ale to nie sądzę, żeby aż o 8% co miesiąc.
Znaczy nie trzeba być chyba odkrywcą tutaj, tak, żeby stwierdzić, że wszystko zależy od sytuacji gospodarczej. Dlatego, że przedsiębiorstwa w momencie, w którym widzimy pozytywne trendy na rynku, są skłonne również więcej dzielić się z pracownikami, nie tylko z powodów, o których Marcin mówił, czyli brakiem rąk do pracy, który jest rzeczywiście bolesny, ale grudniowe wzrosty też czasami wynikają z tego, że firmy już mniej więcej wiedzą, przewidują, jaki będą miały wynik za poprzedni rok, są w stanie też inaczej tym dysponować, stawiają nowe cele przed zespołami na kolejny rok, no i w tym momencie decydują się często również na to, żeby awansować odpowiednio osoby, no i tym samym zazwyczaj za tym idzie jakiś wzrost finansowy. Mam nadzieję, że jest to trwały trend, dlatego że bogatsi pracownicy równa się bogatsi konsumenci równa się lepsza sytuacja polskiej gospodarki. No tak to działa.
A jak się zapowiada ten rok nowy w gospodarce z tego, co Państwo obserwują, no bo wiadomo, tak jak Pan zwrócił uwagę, wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdziemy. No jak nastąpi kryzys, no to wiadomo, że nie ma miejsca na żadne podwyżki płaca. Może być wręcz na odwrót, ale jak to wygląda w tej chwili? Na ile możemy sobie na optymizm pozwolić?
Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to za chwilę dzwoniłby do mnie Warren Buffett.
Tak.
To zazwyczaj przedsiębiorców pyta się raczej o kwestię ich optymizmu względem sytuacji. Ja niezmiennie jestem optymistą i optymistycznie patrzę na zbliżający się rok i wierzę w to, że będzie to kolejny dobry rok dla polskiej gospodarki.
Grzegorz Borowski też jest optymistą?
Tak, zdecydowanie. Znaczy mi się wydaje, że też ten wzrost wynagrodzeń oczywiście jest pochodną po prostu dużo lepszej kondycji polskich przedsiębiorstw, tak, i które po prostu stać na to, żeby mieć się czym w ogóle dzielić z tymi pracownikami, no bo oczywiście podstawowym celem każdego przedsiębiorcy jest generowanie zysku dla swojej firmy. Jeżeli ten zysk jest i mogę się z nim dzielić, to fajnie. Jeżeli go nie ma, to pewnie też te pensje nie mogłyby, prawda, rosnąć, bo powodowałyby na przykład straty przedsiębiorstwa. Kondycja polskich przedsiębiorstw się poprawia. Oczywiście do tego dochodzi ta presja w kontekście tego, czym mówił Marcin, czyli braku rąk do pracy i to wszystko powoduje ten wzrost, tak?
Tylko brak rąk do pracy, pamiętajmy, wynika również z tego, że przedsiębiorcy po prostu więcej inwestują w kapitał ludzki, więcej zatrudniają, więcej sprzedają. No i to koło zaczyna się troszeczkę nam tutaj zamykać.
Więc dobrze, że ono się toczy.
Dwa elementy są sprzężone. Tak.
Ja jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, która troszeczkę ten optymistyczny obraz umniejszy. Mianowicie ta dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw, która rzeczywiście wpływa na taką większą chęć przedsiębiorców, właścicieli firm do podzielenia się wypracowanym zyskiem z pracownikami wynika również z tego, to jest jeden z elementów, być może nie główny, ale jeden i o tym trzeba pamiętać, że firmy od dłuższego czasu nie inwestują, albo przynajmniej mniej inwestują niż wcześniej, a w związku z tym tych pieniędzy do rozdysponowania jest więcej. A to, że mniej inwestują, to niestety już nie jest tak optymistyczny element patrzenia na przyszłość. Ale generalnie ja się zgadzam z tym optymistycznym obrazem czy przewidywaniami co do przyszłości ogólnie gospodarczej na najbliższy rok, co nie zmienia negatywnej oceny finansów publicznych. To są trochę różne rzeczy, ale one w pewnym momencie, w długim okresie nachodzą się i to niestety na to cały czas trzeba zwracać uwagę, bo to, że firmy sobie dobrze radzą, chociaż no, z tym małym zastrzeżeniem obniżenia takiej aktywności inwestycyjnej, może się zmienić, jeżeli finanse publiczne, które nadal są w bardzo złej kondycji, zaczną wpływać na gospodarkę. A ten wpływ po dłuższym okresie takiego jechania na kredyt...
Presja będzie, podatkowa się pojawia.
Tak,
po
będzie widoczna. Ona już jest, bo te podatki w tej czy innej formule już są od pewnego czasu podnoszone. W związku z tym... Ale to nie jest tylko kwestia podatków, to jest kwestia wiarygodności całej gospodarki i przez ten taki mechanizm wiarygodności państwowej, która będzie wpływała na wiarygodność gospodarki, a więc po kolei każdej firmy, która w Polsce funkcjonuje.
No to porozmawialiśmy chwilkę o tym, jak nam wzrosły płace, to jeszcze o pieniądzu, ale zupełnie innym. Dynamiczny bieg wydarzeń w sprawie polskiej kryptowaluty narodowej, która już chyba narodową jednak nie będzie. Jeszcze wczoraj mogliśmy przeczytać, Polska wchodzi na rynek kryptowalut, bo pod patronatem rządu powstaje narodowa wirtualna waluta. Opracowaniem technologii zajmuje się polski akcelerator technologii blockchain, który miał być objęty patronatem resortu cyfryzacji. No a dziś okazało się, że rewolucji nie będzie, bo resort cyfryzacji cofa patronat dla twórcy narodowej kryptowaluty. Okazało się też, że do pracy nad tą kryptowalutą nie był zaproszony żaden z przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, a także Narodowego Banku Polskiego. Od sprawy odcina się też Ministerstwo Finansów. Co to za zamieszanie i jak ocenić inicjatywę polskiego akceleratora technologii blockchain?
No tutaj mamy bardzo skomplikowaną sytuację, dlatego że ściera się tu kilka trendów na rynku plus na styku biznesu i rządu. Mamy aktualnie taki trend, który był wybudowany w Ministerstwie Cyfryzacji, żeby bardzo mocno wspierać innowacje, czasami być może za wszelką cenę. Z drugiej strony mamy organizację, która oczywiście mocno promuje dzisiaj dosyć taki chwytliwy i lotny temat związany z kryptowalutami. Natomiast w całym tym zamieszaniu te kryptowaluty to trochę jest taka kryptoprawda, bo z jednej strony mamy oczywiście akcelerator, który miał być wspierany przez organizację rządową, która w ogóle nie jest powołana do tego, żeby zajmować się pieniądzem na rynku państwowym i publicznym. Dlatego, że konstytucja wprost mówi, że pieniądz w Polsce wydaje w postaci banknotów oraz monet Narodowy Bank Polski.
Przepraszam, wejdę, co mówi o tym? Jak prawny?
Akt prawny, konstytucja.
To podkreślmy.
Natomiast stanowisko Narodowego Banku Polskiego jest bardzo proste. Kryptowaluta to nie waluta. Jeżeli mówimy teraz o tym, co stoi za kryptowalutą, czyli technologią blockchain, jest to, bym powiedział, taki umiarkowany entuzjazm, dlatego że musimy popatrzeć jeszcze na drugi trend, który jest bardzo ważny dla administracji. To jest problematyka sporu UOKiK versus sektor bankowy w zakresie tak zwanego trwałego nośnika. Przypomnę, że to jest temat związany z tym, że banki wysyłały do klientów informacje przez swoje skrzynki, logowaliśmy się do bankowości elektronicznej i tam mogliśmy przeczytać na przykład, że zmieniły się prowizje za nasze przelewy. UOKiK zakwestionował to, stwierdził, że to musi być poważniejsze przedsięwzięcie, no i oczywiście znowu stworzył się spór technologiczny, w który po części agendy rządowe zostały zaangażowane, trochę nie z własnej woli, trochę zostały wciągnięte również przez to, że w aktualnym rządzie zasiadają byli bankowcy i są oni dosyć mocno zaangażowani. W związku z czym ten blockchain znowu wypłynął i on tak trafia, a to raz w Narodowy Bank Polski, a to Związek Banków Polskich, a to w Ministerstwo Cyfryzacji, a cały czas tak po prawdzie. Wszyscy, z którymi rozmawiam, to nie mają bladego pojęcia, na czym to polega.
Ja może dodam trochę z drugiej strony. To, że w ogóle pewne agendy, to ciężko powiedzieć agendy rządowe, tak, ale pewne ciała, które współpracują...
Panie Grzegorzu, bliżej mikrofonu.
Pewne
poprosimy.
Ciała, które współpracują z rządem, tak, zajmują się tematem innowacji i jakby trzymają rękę na pulsie tego, co się dzieje na świecie, to jest bardzo dobrze. I z tego
oczywiście, że
to
tak.
Ministerstwo Rozwoju, jeszcze wcześniej Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji namaściło niejako pewnego rodzaju, nawet stworzenie pewnego rodzaju sandboxa regulacyjnego, który ma na celu właśnie między innymi testowanie różnego rodzaju, trochę takich szalonych, powiedziałbym, pomysłów. Mhm. Tak? Tutaj, jak już wiemy dzisiaj, bo też profesor Krzysztof Piech, który stoi na czele tego akceleratora, tłumaczył się rano w mediach, że trochę tutaj oczywiście doszło do pewnego rodzaju nieporozumienia medialnego, tak? Za szybko trochę ktoś gdzieś tam coś komuś powiedział i on się wcale nie dziwi, że rząd się zupełnie od tego odciął, bo nie miał innego wyjścia de facto. No bo jeżeli nagle do prasy wpada komunikat, że rząd, znaczy pod egidą rządu opracowywana jest narodowa, nowa narodowa kryptowaluta i w kontekście tego, o czym mówił Sebastian, że no właśnie, że żadne ciało poza NBP-em tak nie może emitować, tak, waluty, no to była naturalna reakcja. Natomiast to, że w ogóle trwają prace, to, że gdzieś analizowane są możliwości na przykład wykorzystania technologii blockchain do pewnego rodzaju optymalizacji pewnych procesów, tak, na przykład jeżeli chodzi o cyfryzację państwa polskiego, to ja uważam, że to jest dobry trend. Natomiast oczywiście to wszystko wymaga dużej rozwagi, no i pokonania tak naprawdę największego wyzwania w tym wszystkim, to znaczy tego, że technologia blockchain z samego założenia jest technologią mocno rozproszoną, nad którą de facto żadne ciało nie ma kontroli, tak? I teraz nie tylko rząd polski, ale w ogóle wszystkie rządy na świecie, wszystkie jurysdykcje zastanawiają się, no jak spróbować to okiełznać, tak? Coś, co z założenia no, trochę kontrolować się nie da. No i myślę, że ten rok właśnie też no, będzie tutaj, przyniesie nam dużo no, ciekawych informacji różnego rodzaju, tak? Pewnie stać i prób, tak? Uregulowania tej sytuacji.
Wracając do tej kryptowaluty, jeszcze słuchaczom nakreślimy, o co chodziło. Ona została pomyślana tak, że nie można by było nią spekulować, tak jak to teraz ma miejsce na Bitcoinie. To miał być niepodrabialny pieniądz z ultraszybkim transferem, miał być sztywno powiązany z tradycyjną walutą, czyli ze złotym. To znaczy, że dla jednego DPLN, bo tak się ta kryptowaluta wstępnie nazywa, będzie zawsze on wart 1 zł. No i już od rana w sieci trwała burza, czy ten pomysł w ogóle ma znamiona kryptowaluty. No bo jak kryptowaluta, no to nie ma regulacji, tak?
Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że pieniądz elektroniczny jest regulowany w Polsce. Są podmioty, które wydają pieniądz elektroniczny. Jest on znany od kilkunastu lat, to pojęcie. Z drugiej strony na dzisiaj mamy tak, w świecie rzeczywistym, jeżeli potrzebujemy tak zwanej natychmiastowej rozliczalności, czyli mam coś w ręku, daję komuś, żegnamy się, jesteśmy rozliczeni. Wystarczy nam rzeczywiście tradycyjna gotówka. Jeżeli ja potrzebuję na przykład do Marcina teraz wysłać pieniądze, to ja jestem w stanie to w milisekundach dzisiaj, tak, w milisekundach to już zrobić, bez blockchaina, bez kryptozłotego. Nie jestem pewien, czy to jest dobre, że my dyskutujemy o tym, w jaki sposób ma być zorganizowany technologicznie pieniądz, a nie zaczynamy rozmowę od tego, czy w ogóle tego pieniądza w takiej wersji cyfrowej potrzebujemy i czemu miałby on służyć. Mhm. A jaka będzie technologia? Naprawdę, to jest 15 temat w tym całym ciągu zdarzeń.
Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w tej całej sprawie nakłada się kilka warstw. Pierwsza to jest taka... No, tendencja do takich fake newsów, które rządzą
kryptoprawdy.
Naszą... Kryptoprawdy, postprawdy, takiej szybkiego obiegu informacji, nie wchodzenia w szczegóły. I tu rzeczywiście trochę współczuję panu profesorowi, który dowodzi tym zespołem, bo czym innym jest tego różnego rodzaju agendy, które działają trochę pod parasolem rządowym, badające chociażby aspekty najnowszych technologii, czy w ogóle różnych technologii i ich wpływu na nasze życie, na kwestie regulacyjne i rzeczywiście moim zdaniem rząd powinien coś takiego wspierać czy tworzyć warunki do prowadzenia tego typu badań, bo to jest nam potrzebne, chociażby na przykład, żeby się zabezpieczać przed różnymi aferami czy działaniami spekulacyjnymi, niepożądanymi z punktu widzenia naszej gospodarki, a czym innym jest tworzenie właśnie takiego wrażenia, że tu nagle pracujemy, czy już prace są mocno zaawansowane nad wprowadzeniem nowej waluty, nowego pieniądza w Polsce i tu rzeczywiście, ponieważ to jest rodzaj takiego fake newsa, no to rząd musiał się natychmiast od tego odciąć, powodując jeszcze większe zamieszanie de facto, no bo to jest generowanie kolejnej warstwy tej nieprawdy z elementami prawdy. Także jak najbardziej wspierajmy czy zachęcajmy do prowadzenia różnego typu analiz strategicznych, w tym badań technologicznych, które nie tylko służą rozwojowi, ale też zabezpieczają nas przed różnymi niechcianymi sytuacjami w świecie finansów, który no, po raz kolejny z tym studium możemy powiedzieć, jest totalnie zglobalizowany, w dużej mierze nie podlega kontroli narodowej, ponieważ właśnie funkcjonuje...
A raczej
gdzieś,
korporacyjnej.
Jest w dużej mierze też korporacyjne. Te finanse korporacyjne no, kilkakrotnie czy wielokrotnie przewyższają możliwości finansowe poszczególnych państw, szczególnie takich jak Polska. W związku z tym no, siłą rzeczy my stoimy trochę na przegranej pozycji i dlatego ten aspekt regulacyjny musi być dobrze przemyślany, przygotowany, gotowy odpowiedzieć na te wyzwania strategiczne. Chociaż od razu powiem, że to jest niesłychanie trudne, bo specjaliści, którzy pracują nad tymi technologiami w sektorze komercyjnym są wielokrotnie lepiej opłacani niż ci. To wszelkiego typu agencje rządowe, w tym służby specjalne, mają olbrzymi z tym problem, dlatego że chociażby zatrudnić porządnego hakera do agencji rządowej no jest tak. praktycznie niemożliwe ze względu na koszty, które trzeba by mu zapłacić.
Chyba, że musi. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz
tak,
w tych wszystkich dywagacjach. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie wszystkie te analizy technologiczne zakończą się sukcesem i nie wymagajmy
absolutnie
tego. Więc nawet jeżeli ja twierdzę, że budowanie kryptowaluty w Polsce narodowej na ten moment nie ma uzasadnienia po prostu ekonomicznego czy logicznego, to nie znaczy, że jestem przeciwny tym badaniom. Tak. Uważam, że musimy je prowadzić, ponieważ tak jak Marcin powiedział, że nie możemy być z tyłu, za światem. Chociażby po to, żeby zrozumieć, jakie te procesy, jakie one są, jak one wyglądają i czy chcemy w nie wejść, czy nie, musimy je poznać, a tylko i wyłącznie niestety na dzisiaj badanie i rozwój w skali wsparcia państwowego ma szansę.
A tutaj trochę pochwalę kolegę Sebastiana. Jeżeli chodzi o ten świat finansów i nowych technologii w świecie finansów, w sektorze finansowym, to Polska jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W niektórych elementach nawet powiedziałbym w absolutnej czołówce światowej. Między innymi firma, którą Sebastian reprezentuje, jest dokładnie tego typu przykładem. Więc dlatego tym bardziej warto tą pozycję lidera utrzymywać również przy pomocy różnego typu środków rządowych.
I z tego, co się orientuję, faktycznie takie są intencje rządu, tak? Żeby bardzo mocno jednak sektor fintechu wspierać, tak? Tak jak mówiłem, chociażby w kontekście tego sandboxa regulacyjnego, który pozwoli nie tylko jakby już samym agendom rządowym, ale pewnego rodzaju, powiedzmy, świeżym przedsięwzięciom, tak? Startupom i tak dalej, testować pewne rozwiązania w takim powiedzmy dosyć...
Przede wszystkim przyjaznym i komunikacyjnym tak, środowisku, bo wielokrotnie tak. tu rozmawialiśmy, czego się boją przedsiębiorcy najbardziej, braku komunikacji z sektorem publicznym, dlatego że tylko ta komunikacja pozwoli nam na stworzenie takich modeli, które z jednej strony przyniosą jakiś efekt ekonomiczny, a z drugiej strony nie naruszą przepisów i przedsiębiorcy nie będą żyli w strachu, wprost mówiąc, przed tym, jaka
będzie
reakcja.
Buduje to zaufanie, a zaufanie jest absolutnie fundamentem. Bez niego po prostu nie ma innowacji, czy w ogóle działania inwestycji, dlatego zresztą te inwestycje
bo innowacja to ryzyko.
Padły, dlatego że spadło zaufanie. Nie tyle do danej opcji politycznej, tylko do działań.
Poczucia bezpieczeństwa.
Do zmienności sytuacji gospodarczo-politycznej. I to już, ten drobny element, z pozoru drobny, już powoduje zahamowanie inwestycji.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30 po Infopilocie w Radiu Gdańsk. 10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Borowski, Fundacja InfoShare, Marcin Nowicki, ekonomista BroadContext.com, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. Ponad 6 miliardów 100 milionów złotych, tyle wynoszą zaległości 300 2000 emerytów w bazach rejestru dłużników BIK, Info Monitor i BIK. Średnia zaległość to 20 238 zł, choć rekordzista 67-latek z Mazowsza ma zadłużenie na kwotę ponad 104 milionów 300 tysięcy złotych. No właśnie, skąd takie zadłużenie u 67-latka?
No ktoś dał tym emerytom te pieniądze, więc ktoś ocenił ryzyko i uznał, że może jednak są wiarygodni, a może nie ocenią w ogóle tego ryzyka. No to jest dyskusja, która toczy się od kilku lat a propos edukacji finansowej. Uwaga, nie pokolenia najmłodszego, tylko pokolenia doświadczonych Polaków, naszych seniorów. Dlaczego? Dlatego, że musimy sobie powiedzieć, że to jest pokolenie często osób, które bardzo dużo przeżyły. Dzieciństwo zaczynały w czasie wojny, przeżyły komunizm. W czasie transformacji no, wydarzyło się jak wydarzyło. Większość z nich raczej ta transformacja nie łagodnie się nie obeszła. Więc oni wchodzili w okres już całkiem dojrzałej swojego życia zawodowego z bagażem myślenia socjalistycznego, nie ich wina. Taki był ustrój. Weszli w kapitalizm, świat się zmienił wokół. Wszyscy im mówią, zaczekajcie. Oni patrzą swoją metrykę, mówią, no nie bardzo mam już na co czekać. A chciałbym żyć, chciałbym pojechać na wakacje. Czasami chciałbym po prostu leki kupić lepsze. Nie możemy winić tych ludzi, że oni poszli po pieniądze, je dostali, bo prawdę mówiąc, niektórym jest już wszystko jedno. Czy ich zlicytują, nie zlicytują, co za różnica. I tak byli w trudnej sytuacji finansowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, której często się nie podnosi, ale to jest takie, no, nie chcę zabrzmieć tutaj od strony takiej socjologicznej, ale bardzo dużo jest niestety zadłużonych kobiet. Co to oznacza? Niestety w dobie poprzedniego wieku mieliśmy tak, że to mężczyźni zajmowali się finansami. Kobiety żyją dłużej. Często niestety jest tak, że te panie zostały z pewnym bagażem długów, niedługów wygenerowanych przez mężów.
A nawet tych nie miały świadomości.
Nie miały świadomości. Nikt ich nie nauczył, stoją. Nikt im nie pozwolił w tym świecie mężczyzn zająć się w ogóle tymi finansami. W związku z czym one dzisiaj zostają na rynku, na którym co chwilę ktoś do nich podchodzi. Pani się nie martwi, pani weźmie kredyt, to się jakoś spłaci.
Ma
pani
inne kredyty,
to my pani spłacimy. Tak, zdrowe jest. Kołdry i tak dalej, prawda?
Tak jest. W związku z czym musimy popatrzeć trochę na to, że z jednej strony edukować, owszem, młodzież, ale musimy bardzo poważnie zająć się problemem zrozumienia, jak działa świat finansów i długu osobistego u naszych seniorów.
Edukacja to jest jedno, natomiast ja mam olbrzymie pretensje, Sebastian od tego zaczął swoją wypowiedź, do sektora finansowego, który w sposób cyniczny często udziela tych kredytów, pożyczek, po raz dziesiąty, enty, nie wchodząc w rolę takiego partnera dla tych ludzi i koniec końców to oni też ponoszą.
Ale tu się liczy zysk.
Liczy się zysk. Zysk często taki na poziomie tu i teraz indywidualnego sprzedawcy kredytu.
Wykonywanie nawet planów narzuconych przez
kierownictwo. Nosi cały sektor. Natomiast to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze drugi aspekt tej całej sytuacji, o którym praktycznie w ogóle się nie wspomina. Skąd te zadłużenie może się brać? Otóż, drodzy Państwo, bardzo często emeryci do niedawna, zresztą nadal ta sytuacja funkcjonuje, to są ludzie ze stałym, gwarantowanym dochodem. I bardzo często w rodzinie jest tak, że to młode pokolenie, które nie ma stałej pracy, często na tych umowach cywilnoprawnych funkcjonujących, jeżeli chce wziąć kredyt na mieszkanie, samochód, telewizor, wakacje, święta, cokolwiek, to się zwraca do babci, dziadka. Babciu, dziadku, pomóż, weź kredyt na siebie, ja ci to będę spłacał. I kto zostaje z zadłużeniem? Więc tu wchodzi z kolei taka relacja odpowiedzialności wewnątrz rodziny. I często też wewnątrz rodziny niestety wykorzystuje się naiwność tych i taką no, bezwarunkową wręcz miłość tych dziadków do wnuczków, i która niestety też cynicznie czasami jest wykorzystywana. Więc ten aspekt też warto zwrócić uwagę, że ci ludzie są wewnątrz swoich własnych rodzin czy takich kręgów przyjacielskich wykorzystywani do żyrowania różnych pożyczek, kredytów, czy wręcz dobrania kredytów na kogoś innego.
A inna sprawa, inna strona medalu to ta, że starsi ludzie też często się tak zdarza, nie chcą się przyznać rodzinie, że mają problemy, chcą sobie pomóc sami, poradzić na własną rękę i stąd potem popadają w spirale długów. Znam to. z autopsji.
Niestety, w szczególności, że nie mają, tak jak Sebastian podkreślił, edukacji, tak? Nie mają tak naprawdę wiedzy tego.
No dobrze, to jak dotrzeć do tych ludzi? Kto ma tą edukację?
Oni nie chcą czekać, aż nagle coś spadnie im z nieba, co pozwoli im nagle cudowny sposób żyć. Mhm. Oni są bombardowani gazetami, radiem, telewizją, ale że to... życie jest inne, cudowne, wspaniałe. Kiedy oni mają zdążyć to
ale
zrobić?
Ale tu byłbym ciekawy, czy w ogóle bylibyśmy w stanie w jakikolwiek sposób sprawdzić, jaka część właśnie tych zadłużonych to są tacy, którzy, no, tak jak mówisz, chcą te ostatnie lata życia spędzić na wysokim czy wyższym poziomie niż dotychczas.
Czasami chcą mieć po prostu nowy telewizor.
A jaka część to są ludzie, którzy jednak żyją bardzo skromnie i chcą pomóc temu młodszemu pokoleniu wnuczków, właśnie kupując mieszkania, samochody i tak dalej, bo to jest właśnie takie poczucie odpowiedzialności za tych najmłodszych, którym tak strasznie ciężko jest dzisiaj na tym rynku pracy. Nie mają stałej pracy, nie mają, a ci starsi ludzie też z telewizora cały czas słyszą, prawda, o beznadziejności tej sytuacji, o tej zmienności, o tym, że ten rynek pracy jest taki ciężki, że te zarobki są takie niskie, trzeba temu wnusiowi pomóc.
Plus ale, jeszcze, proszę bardzo.
Plus jeszcze moglibyśmy dodać faktycznie, jaka część z nich została wmanipulowana różnego rodzaju nachalnymi reklamami właśnie garnków.
Tą sprzedażą bezpośrednią
i tak dalej, bo ja słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja już jestem po 40 i teraz regularnie otrzymuję telefony zapraszające mnie na tego typu spotkania.
Jesteś grupą docelową.
Tak, jestem grupą docelową i zawsze dostaję anonimowy telefon, czy pan...
Wylosowany zostałeś
zostałem
oczywiście.
Wylosowany, czy z Gdańska po
właśnie
40.
Między innymi z tego powodu rezygnuję z telefonu stacjonarnego z dniem 2 lutego.
No właśnie. Więc faktycznie ci nasi emeryci mają po prostu bardzo dużo...
Natomiast dobików i innych baz dłużników również trafiają po prostu dlatego, że ta pętla w pewnym momencie się zaciska i już nie ma innego sposobu. Jedynym sposobem na to, żeby spłacić kolejny kredyt, jest wziąć kredyt, tak zwane rolowanie kredytów. I
słuchajcie, diagnozę postawiliśmy i teraz ważne pytanie, jak im pomóc? Bo edukacja się zgadzam, jest ważna, tylko pytanie, przepraszam, że tak mocno powiem, czy czasem to nie jest już trochę za późno? W związku z tym, czy tą rolę edukacyjną, czy taką
niestety
odpowiedzialności za tą sytuację nie powinniśmy bardzo wyraźnie i mocno przełożyć na sektor finansowo-bankowy, który tych pożyczek udziela i musi zadać pytanie, czy porozmawiać z taką osobą, czy rzeczywiście masz zdolność kredytową, dla kogo ten kredyt bierzesz, czy rzeczywiście twoja sytuacja pozwala na to, żebyś wziął drugi, trzeci, czwarty czy piąty kredyt, pożyczkę i tak dalej.
Nie? No to powiem państwu, że ja przy wyjaśnianiu 15 kredytu osoby z mojej rodziny poszłam do banku zapytać, dlaczego 15, wiedząc, ile temu emerytowi zostaje po spłacie wszystkich innych zobowiązań. Bo jest świetnym płatnikiem, bo ma emeryturę, z której możemy ściągać. No i to wszystko na ten temat. Ja myślę, że sektorowi bankowemu akurat jest po drodze z tym, że mogą udzielać tylu kredytów, bo oni na tym zarabiają, bo ktoś to kiedyś spłaci.
Jak nie emeryt, to
się
tylko,
wejdzie
drodzy
na
państwo,
jego
mienie. Wchodzimy w ważny temat, o którym też tu wielokrotnie rozmawialiśmy, tej społecznej odpowiedzialności biznesu. I w tą nutę trzeba uderzać i tą nutę pokazywać instytucjom finansowym, że bez tego ich wiarygodność na rynku na koniec dnia również będzie bardzo niska, bo tak jak my teraz w studiu o tym rozmawiamy, to prędzej czy później ta piłeczka wróci na ich pole i to do nich będziemy mieli pretensje za to, że duża część naszego społeczeństwa, pamiętamy, że coraz więcej nas będzie w tym wieku, o którym rozmawiamy w tej chwili, wpada w pułapkę zadłużenia i wina w zdecydowanej większości leży po stronie, moim zdaniem, sektora bankowego.
I jest jeszcze inna sprawa, badanie przeprowadzone na zlecenie Big Info Monitora pokazuje, że w momencie, gdy pojawia się możliwość, ponad połowa dzisiejszych emerytów, 56%, chętnie rezygnowała z pracy. Ja zakładam, że nie są to osoby, które wchodzą z czystą kartą finansową w wiek emerytalny. One też gdzieś spłacają jakieś kredyty. I teraz kwestia, na ile zdążyły sobie wcześniej uzmysłowić i się zastanowić nad tym, z czego będą spłacali zobowiązania, które w tej chwili mają.
Myślę, że jedną z metod trochę zdyscyplinowania szeroko rozumianego sektora finansowego, bo tu mówimy o bankach.
Tak,
banki akurat jeszcze banki naprawdę starają się dbać o to i tak dalej, ale jest dużo firm, które bez BIK-u widzimy na słupach ogłoszeniowych. Tak, tak. Mhm. Ale takim elementem dyscyplinującym byłoby lepsze wykorzystanie nawet przez kancelarie, które działają pro publico bono, kwestii upadłości konsumenckiej. Jakby taka grupa emerytów ogłosiła taką upadłość, zostałaby z mieszkaniem, bo nie można wyrzucić na bruk, no to może by się trochę tam poprawiło. A tak to jest, rodziny spłacają głównie.
Grzegorz Borowski, Marcin Nowicki, Sebastian Ptak, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Borowski, Fundacja InfoShare, Marcin Nowicki, ekonomista BroadContext.com, Sebastian Ptak, członek zarządu Blumedia. We Włoszech rozgorzała dyskusja nad możliwością porzucenia euro. Według sondażu Eurobarometr z listopada ubiegłego roku 59% Włochów popiera unię walutową, 30% jest przeciwnych. W samej strefie euro prawie 3/4 obywateli wspiera wspólną walutę. To najwyższy wynik od wiosny 2004 roku. Jednak we Włoszech w marcu wybory parlamentarne. Spore szanse mają w nich przeciwnicy wspólnej waluty. No i właśnie, co by się stało, gdyby Włosi rzeczywiście zrezygnowali ze wspólnej waluty?
A cała inteligencja globalna śpi. Śpi i nie odrabia pracy domowej. Dlaczego? Dlatego, że to, co się dzieje teraz w Europie, na świecie, Trump, ruchy populistyczne, to naprawdę nie jest nic nowego. Lata 30., autorytaryzm w całej Europie. To nie jest tak, że tylko był Hitler, Mussolini, to był Franco, to w Polsce również rządy autorytarne. 30 lat później, w latach 60., następna rewolucja, kolejne pokolenie fala, przychodzi, tak. Fala. 90. początek lat, mamy kolejną rewolucję, ludy się budzą, cały porządek światowy się psuje. Znowu mija prawie 30 lat. Naprawdę nie trzeba być wielkim filozofem, żeby odkryć zależność, że kolejne pokolenia, 30 lat to jest pokolenie według socjologów. Kolejne pokolenie przychodzi, mówi: halo, poprzednie rozdanie mi się nie podoba. Chciałbym czegoś nowego, nieważne czego,
wojna,
ale mam dosyć tego,
elitami,
dokładnie tak. I jeżeli teraz te elity, które mówią, jesteśmy tacy mądrzy, tacy wspaniali, my mamy jedyną słuszną drogę, jak ma świat się rozwijać, no to będą mieli we Włoszech kolejny ruch pięciu gwiazd i w innych państwach kolejnych, 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 aż w końcu nauczą się, uwaga, słuchać. Po prostu.
Słuchać, rozmawiać, ale na to jeszcze do tej analizy takiej historyczno-socjologicznej trzeba dodać, że teraz to zjawisko być może nawet jest głębsze ze względu na technologię, na tą łatwość przekazywania informacji.
Indoktrynacja jest lepsza.
Indoktrynacja właśnie na te fake newsy, na to, że te czarne mary z naszych jakichś zakamarków podświadomości można wylewać bez żadnych ograniczeń i też konsekwencji w sposób anonimowy w świecie wirtualnym, co też jakby zachęca, pokazuje, że ja nie jestem sam z takimi myślami, prawda, i tak dalej. To jest jakby drobny element podkręcający ten efekt taki populistyczny. Natomiast wracając do Włoch, od strony gospodarczej trzeba sobie jasno powiedzieć, że Włochy bez euro by były bankrutem. Mhm. To jest tak jasne, jak tak oczywiste.
Euro jest listkiem figowym tej gospodarki.
Euro pozwala ratować bardzo zadłużony, bardzo źle zarządzany, bardzo skonfliktowany, również skorumpowany kraj, który bez tej waluty, bez całego tego parasola ochronnego euro byłby dawno bankrutem. I teraz, jeżeli przychodzi koleś, który, przepraszam, że tak mówię, ten populista, który mówi, że wyjdziemy z euro, i to też zwracam uwagę, i to też do nas, do Polaków, do wyborców w Polsce, zwracajmy na takie rzeczy uwagę, że ten człowiek w różnych miejscach, w różnych wywiadach, w różnych momentach mówi bardzo różne rzeczy, często sprzeczne ze sobą, jeżeli chociażby chodzi o wejście, wyjście, pozostawanie w euro. I teraz wracając w ogóle do tej europejskiej sytuacji gospodarczej, politycznej, społecznej, rzeczywiście jest tak, jak Sebastian mówi, że my nie odrabiamy lekcji, nie pokazujemy wizji rozwoju, nie pokazujemy, nie mamy pomysłu na to, jak tą Europę nie tyle poprawiać, co rozwijać, w tym również euro, które ma mnóstwo zakamarków takich ciemnych. Są bardzo poważne analizy mówiące o tym, że myśmy tylko pozornie wyszli z kryzysu z lat 97-98, że to jest cały czas przyklepywane taką bardzo niefajną działalnością banków centralnych. To nie jest klasyczny dodruk pieniędzy, ale to jest zalewanie pożaru, prawda, przykrywanie zasypanie go jakąś szmatą. Jak ją zdejmiemy, to w każdej chwili ten pożar wybuchnie na nowo. W związku z tym ten świat finansów i w Europie, i na świecie nadal nie jest dobrze uregulowany, dlatego że myśmy nie odpowiedzieli w sensie regulacyjnym na te wszystkie zmiany technologiczne, które się zadziały, na tą rozpasaną konsumpcję, którą też no, politycy podkręcają, bo dzięki temu wygrywają wybory. I to nie tylko populiści, to każdy rząd, żeby teraz wygrać wybory, każda partia, żeby wygrać wybory, musi tego typu obietnice składać i potem je w mniejszym lub większym stopniu realizować.
Perspektywa ekonomiczna jest aktualnie od wyborów do wyborów i nie ma nigdy myśli ekonomicznej, która by przewodziła ponad tymi wyborami. A czteroletni cykl gospodarczy to nawet w starej ekonomii, która już pewnie upadła podczas ostatniego kryzysu, było 7 lat minimum okres koniunktury i dekoniunktury. A tutaj mówimy 4 lata. No to natomiast lepiej ma Rosja, Chiny i Korea Północna, bo oni mają dłuższe perspektywy.
Jeszcze jedno zdanie a propos Włoch, populistów, ale nie tylko, bo tak jak Sebastian zauważył, ten taki populizm polityczno-gospodarczy, również społeczny, ma miejsce w bardzo różnych częściach świata, również u nas w kraju. I to jest trochę tak, że mi to się kojarzy z takim małym, cwanym Januszkiem, który siedzi w szkole, nic nie robi, nie uczy się, idzie na klasówkę z matematyki, dostaje 2, wraca do domu i rzewnymi łzami płacze i twierdzi, że to wszystko dlatego, że pani z matematyki się na niego wzięła. I to jest dokładnie mentalność tego typu populistów, którzy mówią, że cała wina za sytuację gospodarczą, społeczną, polityczną we Włoszech, no to ponosi ta zła Unia i to zło euro, co jest kompletną nieprawdą, bo ten kraj, tak jak powiedziałem na wstępie, gdyby nie Unia, gdyby nie euro, byłby już bankrutem po dwukroć.
A na ile jest to niebezpieczna sytuacja, gdyby się okazało, że Włosi rezygnują z euro, co wtedy? Dla strefy, dla
będzie
innych
tak
krajów?
Będzie tak samo jak z Brexitem, że nawet Farage dzisiaj mówi, to może jednak byśmy jeszcze raz zrobili głosowanie. Tak. Nikt tego nie policzył. Wystarczy dopchać się, przepraszam, że to powiem, do koryta politycznego. Nieważne za jaką cenę, odkryć, jakie są nastroje społeczne są proste. Trzeba zakwestionować, co było do tej pory. Unia Europejska jest bytem wirtualnym, więc łatwo walić jak chłopca do bicia i tyle. Nie będzie wyjścia Włoch z euro, bo ta gospodarka, tak jak powiedział Marcin, padnie.
Zmieniamy temat. 60% Polaków wykorzystało w ubiegłym roku internet do wysyłania lub odbierania e-maili. Tyle samo czytało w sieci wiadomości. 58% wyszukiwało w niej informacji o konkretnych towarach lub usługach. Liderami są Skandynawowie, a także Holandia i Luksemburg. Główna różnica między nimi a Polską, bo chociaż wydawałoby się, że 60% to jest dużo, to w naszym kraju popularność poszczególnych usług dostępnych przez internet jest wysoka, ale głównie wśród ludzi młodych do 30 roku życia, a później gwałtownie maleje. Jeśli chodzi o ludzi starszych, u nas dramat. W Luksemburgu e-maile przesyła 88% osób w wieku 65-74 lata. W Danii robi to 83%. U nas 18%. Jak zachęcić ludzi starszych do korzystania z internetu? A może inne pytanie, dlaczego u nas wygląda to tak źle?
Przecież odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy powstawał internet, komputery Polaków, dzisiejszych 50-60-latków, kompletnie nie było stać na komputer, to skąd oni mieli się nauczyć? Proste.
No tak, to jest trochę to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, tak? To znaczy, ci nasi emeryci przeszli pewien trochę inny cykl, tak? W porównaniu do emerytów chociażby z Europy Zachodniej. Trudną ścieżkę zdrowia. I tak naprawdę w tym momencie, że tak powiem, troszeczkę zostali, tak? W porównaniu do tych krajów najbardziej rozwiniętych. Z drugiej strony, ja też przeanalizowałem to badanie i tam widać wyraźnie, że jeżeli chodzi o konsumpcję taką bardziej pasywną, czyli na przykład czytanie newsów, wiadomości, nawet sprawdzanie pewnego rodzaju ofert produktowych, tak? No to już ten odsetek jest tam troszeczkę większy, sięga 20 kilku procent. Natomiast oczywiście wszystkie te aktywności, które wymagają jednak trochę większej wiedzy, ale też takiej bardziej proaktywnego działania, jak chociażby napisanie maila, czy obsługa poczty elektronicznej, czy też w ogóle idąc dalej, tak, obsługa konta bankowego, no tutaj to od razu spada tam gdzieś do około 10%. Tak? To pokazuje, że po prostu Brakuje tak tej wiedzy, brakuje tej edukacji, troszeczkę brakuje też, wydaje mi się, ja nawet się zastanawiam, czy w ogóle wręcz polscy emeryci mają taką potrzebę, tak, realnie rzecz ujmując, ponieważ jeżeli chodzi chociażby o banki, tak, no to są przyzwyczajeni do tego, że idą gdzieś w pewne miejsca albo dzwonią, tak, ale mają po drugiej stronie człowieka, który im wytłumaczy, pomoże.
Do jakiego banku? Emeryturę listonosz przynosi.
Emeryturę listonosz przynosi, dokładnie, tak? Więc tutaj nawet...
Chociaż
nawet
już potrzeb, coraz rzadziej.
Tak, tych potrzeb prawdopodobnie w ogóle wręcz nie ma, tak? Jeżeli chodzi o pocztę e-mail, gdzie de facto my ją wykorzystujemy albo zawodowo, albo prywatnie i tak dalej. Tutaj też znowuż, tak? Sięgnięcie po telefon, skomunikowanie się z bliskimi, tak? Jest dużo prostsze realnie, tak?
Ale może to jest nasza wina, proszę panów, bo może nam brakuje tej cierpliwości, nam, dzieciom naszych rodziców, żeby trochę z nimi posiedzieć i odczarować te urządzenia i pokazać im, że dzisiaj bez tych urządzeń oni są w pewien sposób wykluczeni i mogą z dużą radością z tego korzystać.
Przepraszam, dlaczego my uważamy, że dorośli ludzie, tylko w wieku trochę większym od nas, nie wiedzą, jak zarządzać swoim życiem. Widzą, jak wygląda świat, jeżeli ja tu zgadzam się z Grzegorzem, że możliwe, że oni po prostu tego nie potrzebują. Moja babcia rozmawia ze mną przez telefon, bo ona i tak, jakby miała SMS-a do mnie napisać, z całym szacunkiem, kochana babcia, jeżeli mnie słuchasz, no to byłoby utrudnione. Po co? Zadzwonić, porozmawiać, ludzki głos usłyszeć. Oczywiście, że tak, bardziej humanistyczne podejście, a nie takie zimne maila. Po co maila? Zadzwonić, przyjechać.
Ja bym na siłę ich nie wpychał do tego świata wirtualnego, na który no, coraz bardziej świadomie też narzekamy, bo on wypłukuje te fajne, prawdziwe relacje czy emocje ludzkie.
Ale daje też dostęp do wiedzy, daje też dostęp do newsów.
Ja tylko jedną rzecz jeszcze chcę podkreślić na sam koniec. Pamiętajmy też o drugiej stronie tego procesu, czyli o tym, i być może to też jest jedna z przyczyn, dlaczego to tak słabo u nas wygląda, mianowicie jakość, dostępność, ilość usług dostępnych przez internet w Polsce. I tu skłaniają się wszelkie urzędy gminne, powiatowe, państwowe, w których możemy załatwiać sprawy przez internet. Nadal to jest bardzo w powijakach w Polsce.
Powiem więcej, tylko 5 tysięcy z ponad 30 tysięcy szkół w całej Polsce ma tak naprawdę dostęp do szybkiego internetu. No i to jest wszystko na ten temat. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Borowski, Fundacja InfoShare, Marcin Nowicki, ekonomista broadcontext.com, Sebastian Ptak, członek zarządu Blue Media. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.